Dyskusyjny klub radiowy.
W studiu witam naszych gości. Pani Krystyna Murdzek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z nami jest również pan Maciej Turowski, sekretarz stowarzyszenia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I oczywiście członkowie naszej reprezentacji podczas 23. Światowych Igrzysk dla osób po transplantacji w Australii. Tutaj w studiu na naszym biurku leżą medale piękne, no fantastyczne. Jak państwo się czujecie, widząc te medale, pamiętając jeszcze to, co w Australii się wydarzyło? Pani Krystyno.
Ja? Oczywiście, że jestem bardzo szczęśliwa, że te 5 medali zdobyłam. I postawiłam sobie taką poprzeczkę, bo jak pierwszy raz 20 lat temu startowałam w Światowych Igrzyskach, to chciałam sobie wybrać podobne konkurencje, żeby się sprawdzić, czy dam radę w nich wystartować. Oczywiście zrezygnowałam już ze sprintów, bo nie czuję się już dobrze w takich konkurencjach szybkościowych, ale bardzo mi zależało, żeby się zmierzyć w chodzie sportowym na 3000 metrów. I tutaj chciałam właśnie podziękować, bo pierwszy taki kontakt z trenerem chodu sportowego to miałam z panem z Rzeszowa, który jest znany w środowisku chodziarzy. Był trenerem reprezentacji też Polski, pan Leszek Lasota. Jeszcze wtedy w Krośnie nie było stadionu tartanowego. Ja też pokonywałam taki duży trud, bo przyjeżdżałam tutaj na Resowie, żeby pod jego okiem uczył mnie techniki. I tam wtedy zdobyłam srebrny medal, przegrywając 1,2 sekundy do pierwszej zawodniczki. Ale oczywiście po 20 latach mój czas już nie był tak bardzo dobry jak na Igrzyskach Światowych London, Ontario w Kanadzie. Ale najważniejsze, że byłam w stanie przygotować się do tych 3 kilometrów i wytrwałam i ten dystans, pomimo że było bardzo gorąco i praktycznie jak się szło, to ślina kleiła się w gardle, a poza tym przez cały pobyt w Australii miałam obrzęknięte kończyny dolnej. I myślę, że jak pan Leszek słucha albo ktoś mu powie, to wie, jak można nawet na 3 kilometry, już nie mówię o 20 kilometrach, ale no my akurat nie jesteśmy wyczynowymi sportowcami, można iść na 3000 w takim upale i z opuchniętymi nogami. To dla mnie to był naprawdę bardzo ogromny wysiłek. Skoków dal oczywiście też, nim się zdecydowałam na tą konkurencję, to oczywiście byłam wcześniej u ortopedy, żeby sobie zrobić USG kolan, jak tam budowa anatomiczna, bo nie chodzi o to, żeby wykonać skok, tylko żeby później nie narobić sobie jakichś takich kontuzjogennych problemów. No wiadomo, że też skoczyłam zdecydowanie mniej, ale udało mi się ten skok odbyć i tam zdobyłam złoty medal.
No to tak bardzo się cieszę. Pani udało. Sukces ogromny, złoty medal.
Ale no, na pewno już w następnych latach tych konkurencji nie wybiorę, bo był bardzo obciążający.
To była druga konkurencja i co jeszcze?
Jeszcze startowałam w rzutach. W rzucie piłeczką palantową zdobyłam srebrny medal i złoty medal w rzucie oszczepem. I to dla mnie też satysfakcja, ponieważ pokonałam panią z RPA, która na Igrzyskach Światowych 4 lata temu przerzucała mnie w tym oszczepie o 3 metry. A teraz ja wygrałam z nią kilka centymetrów. I ona już nawet nie biegła do tego rzutu, tylko z miejsca rzucała. Czyli musimy zdawać sobie sprawę z tego, że z wiekiem u pacjenta po przeszczepieniu zachodzą różne zmiany, które nie pozwalają już wykonać tej danej konkurencji w pełni technicznie, ale to ja cenię wszystkich i siebie też za hart ducha.
Zdecydowanie. I pani Krystyno, jeszcze dart, tak?
Tak. I jeszcze startowałam w darcie. Dart, bardzo lubię dart. Mam w domu, w biurze, ponieważ jest to konkurencja nie wymagająca wielkiego wysiłku fizycznego, choć jak obserwujemy darcistów, to widzimy, że to są mężczyźni mocno zbudowani, bo jednak kilkugodzinne treningi, no ja najdłużej to godzinę trenuję, nie? Ale kilkugodzinne treningi też wymagają jakiejś tężyzny. Poza tym uczymy się koncentracji, uwagi, a to nawet na co dzień w życiu nam się przydaje w tym całym zabieganym świecie.
Właśnie, takiego uspokojenia się, tak. Takiego wyciszenia, oderwania się od tego, co na zewnątrz, prawda?
Tak, i nawet właśnie takiego darta wprowadziłam na zajęcia sportowe, które organizujemy co roku, żeby rozwijać różnego rodzaju umiejętności ruchowe u wielu osób. I zawsze do tego darta bardzo dużo ludzi się rwie. No i oczywiście kto więcej rzuci, kto 60, kto 50. Jest to naprawdę takie bardzo emocjonujące i nawet takie więzi interpersonalne się nawiązują.
Myślę, że tak, to o tym jeszcze porozmawiamy. Bardzo dziękuję. Panie Macieju, medal leży. Co pan na to, kiedy pan patrzy na ten medal, to co sobie pan myśli?
No też się bardzo cieszę, ponieważ to są moje pierwsze mistrzostwa światowe, igrzyska w stowarzyszeniu. I z tego względu się cieszę, dlatego że został wywalczony z Francuzem. Przez, mi się wydaje, piękną walkę. No niedużo, bo niedużo, ale zdołałem go wyprzedzić. O 1,5 metra bodajże w rzucie dyskiem, bo to jest medal za rzut dyskiem.
Ciężko było? Konkurencja duża?
No duża konkurencja, jedna chyba z większych ilościowo osób biorących udział w tej kategorii wiekowej od 30 do 39 lat.
Panie Macieju, a w ogóle wyjazd do Australii na te igrzyska, to takie dla pana było stresujące, czy takie bardzo ekscytujące?
Jak bardziej się pan stresujące, czuł? Ponieważ...
Właśnie, będąc też... częścią reprezentacji, to taka odpowiedzialność.
No jest troszkę odpowiedzialność oczywiście. No, trzeba było jak to powiedzieć...
Jakoś sobie poradzić, tak? Z tymi emocjami.
No właśnie, bo to i bariera językowa troszkę też działa na niekorzyść. Przynajmniej dla mnie. No, ale jakoś poradziliśmy
sobie. I zupełnie
sobie.
Inny świat, tak?
No, bo inny pan świat, mówi... tak. Ogólnie przywitał nas deszczyk delikatny, chłodek, ale z dnia na dzień już było coraz cieplej.
Chyba bardzo ciepło w końcu było w tym kwietniu.
No tak.
33? Pani Krystyno, ile?
Słoneczko nas żegnało dość.
33 stopnie.
Prężnie.
I my cały dzień prawie jesteśmy na stadionie. Było 33 stopnie na stadionie. Oczywiście rano jak przyjeżdżaliśmy, to nie było tak wysokiej temperatury. I te już od godziny 8 na stadionie do 15, kiedy ta temperatura jest wysoka i się tak przemieszczamy z jednej konkurencji lekkoatletycznej na drugiej, no to jednak był to bardzo duży wysiłek. No nie mówiąc już o bardzo długim locie.
A no właśnie, to pani Krystyno, to proszę opowiedzieć o tej rzeczywistości takiej podczas igrzysk, tak trochę od kuchni, czyli jak to było zorganizowane, jaka atmosfera panowała, no też gdzie spaliście, jak sobie radziliście w ogóle w Australii?
To ja mam takie duże doświadczenie, bo po raz pierwszy wystartowałam w 2005 roku w London, Ontario. I byłam w wielu krajach na Igrzyskach Światowych. Już wcześniej byłam w Australii, w Gold Coast. Byłam w RPA, w Durbanie. W wielu takich krajach, nie będę tu teraz wszystkich wymieniać, które rzeczywiście tak emocjonalnie człowieka nakręcają, bo wiadomo, że na co dzień no nie stać nas, żeby sobie pojechać na wycieczkę na 2 tygodnie, załóżmy do Australii, Tajlandii, RPA, czy jeszcze innego takiego dalekiego kraju. Więc ten wkład pracy właśnie, jaki na treningu wkładamy, też jest taką nagrodą, nie tylko za to, że zdobywamy medale, ale przy okazji poznajemy inną kulturę, jak się zachowują ludzie, jak funkcjonują. Jeżeli chodzi o Australię, no o organizację, to wcześniej mieliśmy takie spotkania team manager meeting online i wydawało się, że ze mną tak no, bardzo perfekcyjnie przygotowani, ale jednak nie do końca z tego powodu, że no, nawet na tym stadionie po biegach nie było wody do picia. że no, mógł ktoś zasłabnąć. No, wydaje mi się, że to jeden z podstawowych takich elementów jest. Dużym utrudnieniem, szczególnie dla mnie, nie tylko jako zawodniczki, bo zawodnik to idzie, startuje, zwiedza i odpoczywa. Jako organizatora, jeszcze z nami był profesor Chmura, który też był team menadżerem, który nas tam wspierał, to musieliśmy jeszcze chodzić na odprawy. I dużym mankamentem, to po raz pierwszy było tak, że w ramach opłaty rejestracyjnej nie było wyżywienia. I po każdym śniadaniu, po każdej kolacji trzeba było płacić w recepcji. Nie można było wziąć jednej zbiorowej faktury. No i ja się też z tym zderzyłam, że na 4 dni końcowym pobytu nie mogłam zwiększyć konta na karcie PKO BP, ponieważ wprowadzili modernizację. I ona miała się skończyć, miała trwać 2 dni, a w sumie trwała do momentu przylotu do Polski. Więc no, dobrze, że nasi zawodnicy użyczyli swoich kart, gdzie musieliśmy jeszcze zapłacić za transport na lotnisko. Też nie można było tego zrobić wcześniej, bo myśmy dzień później wylatywali.
I to są te cienie
takich wyjazdów, prawda? To są właśnie te cienie.
One też są, oczywiście.
Natomiast jeżeli chodzi o blaski organizatorów, no to byli bardzo mili, uprzejmi, więc z tym nie było problemu. Ale jeżeli ja po ciężkim dniu muszę 45 minut stać przy recepcji, bo oni jakoś tak nie myślą tak jak my. Akurat nie mówię o całej populacji, tylko o sobie pracującej, że za każdym razem trzeba było wszystkie pokoje wypisywać im, żeby mogli naliczyć, jaka kwota jest do zapłacenia, i to strasznie wolno wszystko szło, no to się jest potrójnie obciążonym. Jest jako zawodnik, jako organizator, jeszcze jako płatnik.
No tak, to mamy właśnie te wspomniane cienie. A blaski, panie Macieju, co panu się podobało? Na przykład jeśli chodzi o te organizacje, czy o obiekty, czy też być może atrakcje turystyczne, bo wiem, że państwo mieliście okazję, żeby trochę pozwiedzać.
W sprawie obiektów to z mojego punktu widzenia było wszystko dobrze zorganizowane, bo dart, w którym też brałem udział, to mieliśmy w klubie, typowo do darta, i tam była cała, wszystko było organizowane. Stadion lekkoatletyczny też był dobrze przygotowany. No, poszczególne konkurencje były rozdzielone na praktycznie całym stadionie, z jednej i z drugiej strony. Otwartość ludzi ogólnie, to mi tak utkwiło w głowie.
Panie Macieju, a polska reprezentacja w porównaniu do innych to była taką dużą reprezentacją, czy inne kraje miały większe? Bo nasza, przypomnę, 25,
no,
21
się, no i większe, tak jak na przykład Stany Zjednoczone bądź Wielka Brytania, ale też i nasz kolega ze Słowacji.
Tam było 100 osób,
to,
tak? Pani Krystyna to podpowiada.
Ponad 100 osób.
Z Wielkiej Brytanii też 100 osób, ze Stanów Zjednoczonych. Około, tak?
Tak, około. Mhm.
Ale były i mniejsze, tak?
To były i mniejsze, i był reprezentant Słowacji.
Tylko jeden
uczestnik, starszy mężczyzna.
Czyli proszę państwa, te 55 medali na 21-osobową reprezentację to bardzo dużo.
Tak, to jest bardzo dużo, bo ja tu dodam, że na przykład Węgrzy mieli reprezentację liczącą 40 osób, i zdobyli mniej medali niż my. Więc no, to świadczy o tym, że nasi pacjenci po przeszczepieniu i jako zawodnicy po transplantacji są bardzo tacy zdyscyplinowani, bardzo się przygotowywali do tego, i to często za własne pieniądze, ponieważ no, my tylko 2-3 razy do roku organizujemy takie zajęcia przygotowawcze, gdzie no, są osoby o różnym poziomie sportowym, i ta grupa taka bardziej zaawansowana, na przykład jedzie na pływalnię, inna na stadion lekkoatletyczny, jest taka grupa, która jeszcze chce ćwiczyć, ale nie odkrywa w sobie jakiegoś, no można powiedzieć, no, talentu czy dyscypliny, która by jej pasowała. W związku z tym my na takich zajęciach zatrudniamy trenerów, ja też jestem trenerem, i my podpowiadamy, obserwujemy, uczymy, i wiele przypadków było takich, że osoby, którym się wydawało, że nic nie potrafią zrobić, no tak oczywiście nie, że dosłownie nic, później zdobywały medale w igrzyskach światowych. Więc tu też ja bym chciała się zwrócić do wszystkich pacjentów po przeszczepie z Rzeszowa, okolic, całego województwa, ponieważ no 18 lat na Podkarpaciu jest ogólnopolskie stowarzyszenie sportu po transplantacji. Należymy do struktur światowych, europejskich, a nie mamy ani jednego członka, który by pochodził z miasta Rzeszowa. No nie wiem, no tu w Rzeszowie też są świetne warunki do przygotowań, są
Pani
obiekty
Krystyno,
sportowe.
A może pacjenci po przeszczepach myślą, że to stowarzyszenie sportu po transplantacji jest, nie wiem, dla zawodowych sportowców, dla wyczynowych, którzy wcześniej trenowali, a potem mieli przeszczep i wrócili do sportu, a to tak nie jest przecież.
Tak nie jest, no ja jak widzę na przykład też osoby w poradni transplantacyjnej i też zachęcam, bo się siedzi, czeka się w kolejce na lekarza, to ich też detrymuje ten wyraz sport. Mhm. Ale jakby nie było tego wyrazu sport, to
aktywność bylibyśmy, jakby była.
No to bylibyśmy taką każdą organizacją, jaką w Polsce jest na szerzenie kultury fizycznej.
Wiem.
Myśmy się nastawili, że jak sport, to organizujemy zawody sportowe.
Okay, rozumiem.
A jak organizujemy zawody sportowe, to nagłaśniamy i medialnie imprezę. Wtedy możemy przekazać wiele treści pozasportowych. A gdybyśmy tylko chodzili sobie do lasu poćwiczyć, czy na stadion porzucać, to nikt by o nas nie wiedział. No taka jest prawda. Ale nie jest prawdą, że my tylko chcemy na członków takie osoby, które w przyszłości mogą zdobywać medale. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, tak, są zawodnicy, którzy wcześniej uprawiali sport, na przykład pływacy, i choroba im przeszkodziła w uprawianiu wyczynowego sportu, a po przeszczepie niestety nie można w pełnym wymiarze wrócić do sportu wyczynowego, choć ktoś powie, że to nieprawda, bo był piłkarz, który był po przeszczepie, był rugbysta w Stanach, który był po przeszczepie i wrócił, ale te osoby nie miały przeszczepienia od zmarłej osoby, że ich organizm został całkowicie wycieńczony. Te osoby otrzymały w bardzo krótkim czasie, kiedy stwierdzono niewydolność nerek, przeszczep od osoby spokrewnionej. W związku z tym taka osoba zażywa mniej leków immunosupresyjnych i jej organizm jest taki wycieńczony. Więc te osoby już były na tak bardzo wysokim poziomie sportowym, że to tylko rekonwalescencja.
Jakaś przerwa taka
tak,
po prostu
przerwa,
była.
Tak jak po grypie.
To proszę Państwa, za moment wrócimy i ten wątek, o którym teraz wspominamy, będziemy kontynuować.
Wypuść z niego całe zło. Dyskusyjny klub radiowy.
Przypomnę Państwu, że gościmy w studiu panią Krystynę Murdzek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz pana Macieja Turowskiego, który jest sekretarzem stowarzyszenia. To część naszej fantastycznej reprezentacji, która podczas 23. Światowych Igrzysk dla osób po transplantacji w Australii zdobyła 55 medali, no i część tych medali, 6 medali leży tutaj u nas w studiu. Cudowny widok. Proszę Państwa, i teraz mam refleksję taką, że dla wielu osób może być nie do uwierzenia, że po przeszczepie można być aktywnym fizycznie. Wiele osób może myśleć, że trzeba na siebie uważać, czyli raczej siedzieć, niż chodzić, niż biegać, niż rzucać dyskiem. Pani Krystyno, jak to jest?
No już tak jak pani redaktor powiedziała, rzucać dyskiem czy oszczepem, to dla niektórych to jest science fiction.
Tak. Tak, zdecydowanie.
Ale w związku z tym, że my zażywamy mnóstwo leków immunosupresyjnych przeciw odrzuceniu narządu, które dzięki tym lekom żyjemy, ale one, no jakby na to, to każdy lekarz to potwierdzi, też pozostawiają duże spustoszenie w organizmie. Zażywamy sterydy. Wiemy, że nieraz jak ktoś tylko okresowo musi ten steryd zjeść, to mówi nie, a sterydy, bo
tak,
przytyję,
tak,
prawda?
Tak, tak.
No
to
bo
główny
fakt,
argument.
Że pod wpływem sterydów jest zwiększony apetyt. I teraz właśnie ta aktywność zapobiega wielu skutkom ubocznym. Po pierwsze, osoby, które mają cukrzycę, bo też leki mogą wywołać cukrzycę, albo przed przeszczepem miały cukrzycę. To aktywność fizyczna powoduje, że poziom cukru się zmniejsza. Jeżeli chodzi o cholesterol, też jest skutek uboczny tych leków albo tendencje organizmu, bo choroba nie wybiera sobie, że a to tylko te chore nerki, zaatakujemy te nerki, a inne funkcjonowanie organizmu jest w 100% prawidłowe. To tak
nie działa.
To tak nie działa. Po prostu każdy człowiek jest innym takim fizjologicznym i funkcjonalnym przypadkiem. Poza tym też te leki powodują osteoporozę. Więc no, ja też się spotkałam z takim twierdzeniem, ponieważ kobiety po przeszczepie powinny być pod opieką ginekologa, takiego, co się zna, jak prowadzić kobiety po przeszczepie. Mnie pani profesor powiedziała, że pani Krysiu, jeżeli pani takich czy takich leków nie będzie zażywać, to za 5 lat pani kości będą w znacznie gorszym stanie niż pani koleżanek, które nie są po przeszczepie. Mm-hmm. Czy pani wyraża zgodę, nie? No to wiadomo, że człowiek jeden wyrazi, drugi nie, bo nie każdy na każde leki reaguje prawidłowo. No, zapobiegają też ćwiczenia fizyczne, nawet taki systematyczny ruch, spacer, no nadwadze, bo jeżeli...
Czyli chce pani powiedzieć, że lekarstwem na to wszystko, o czym pani mówiła, jest aktywność.
Tak, jest aktywność i ona nie musi być od razu na poziomie takim wyczynowym, sportowym. Przecież w tej chwili to w każdej miejscowości, nawet wiejskiej, są siłownie
zewnętrzne.
Tak. Można w domu też zakupić sobie trenażery, takie w formie hantli. Ja na przykład na siłowni nie chodzę, bo po pierwsze, że nie zawsze mam czas, może bym chciała chodzić, ale mam steptes, gdzie na przykład oglądając telewizję mogę sobie na tym steptesie chodzić i mam hantle 3-kilogramowe i oglądając film czy jakiś reportaż ćwiczę z tymi hantlami i jednorazowo robię z tymi ciężarkami 3-kilogramowymi na przykład 300 ruchów. Więc jak sobie 300 razy 30, no to już jest no 900 kilo, prawda?
Absolutnie za nie mówiłam.
No, ale to po prostu robię to seriami. Są też ciężarki z rzepami na stopy, tak. Więc nawet dla leniwych, którzy na początku chcieliby tylko w domu albo na balkonie, jak jest ciepło, wykonać te ćwiczenia. Jak mają dom, to w ogrodzie. Można sobie długie gumy kupić w jakimś sklepie i wykonywać ćwiczenia ramion. Ja to też robię w domu, bo akurat mam dwupoziomowe mieszkanie, więc mam gdzie przy schodach przyczepić takie gumy. No, wszystko można zrobić. Jak się umie pływać,
tylko
można
iść chcieć.
Na pływanie. Trzeba chcieć.
Tylko trzeba chcieć. Panie Maćku, pan chciał i pan chce, prawda, trenować. A czy mógłby pan historię swojego przeszczepu opowiedzieć? Bo to jest taka ciekawa historia.
Znaczy u mnie, czy ogólnie to ja od kiedy pamiętam to zażywałem sportu. Mhm. W wszelakim zakresie. Czy rower, czy piłka, czy koszykówka. I pewnego dnia zrobiliśmy z żoną badania profilaktyczne w przychodni. I na drugi dzień po wynikach okazało się, że ja muszę jechać do szpitala, bo już jestem w takim stanie są moje nerki złym, że trzeba mnie już ratować, że tak powiem.
Był szok.
Podwyższone ciśnienie, dość tak sporo. I zaczęło to, cała przygoda moja z nerkami zaczęła się w 2010 roku. I 2 lata utrzymywałem się na tabletkach. W międzyczasie już przygotowany byłem do przeszczepu, do zgłoszenia, do poltransplantu. Mhm. No i w 2012 roku, w listopadzie zostałem zgłoszony, a w grudniu po miesiącu zadzwonił telefon, że jest nerka.
Po miesiącu. Absolutny cud chyba. Nie chyba, na pewno, tak?
Tak mi się wydaje.
Bo pan nawet nie był dializowany, prawda?
Nie byłem dializowany. Jest przetoka, bo wszystko przygotowane jest do dializ, ale nie było w ogóle użyta.
Ktoś powiedział, że wygrał pan los na loterii?
No prawdopodobnie, bo zgodność z moim biorcem było 100%, także...
Coś niesamowitego, chyba. Prawda? Pani Krystyno, jak? Takie rzeczy się zdarzają, jak słyszymy.
No bardzo rzadko. Bardzo rzadko się takie rzeczy zdarzają, ale Maciek miał szczęście. Był troszeczkę przeze mnie podprowadzony w sensie z tym, że należał do stowarzyszenia i wiele informacji otrzymał, że można się zgłosić do wyprzedzającego przeszczepienia nerki.
O czym nie wszyscy wiedzą.
O czym oczywiście nie wszyscy wiedzą, więc to też jest bardzo ważna informacja. I tylko oczywiście wyniki muszą być na odpowiednim poziomie, który ocenia lekarz. I to też są właśnie te rzadkie przypadki, że bo pacjent, który się nie dializuje, ma mało punktów. Tam w kartotekach, w systemie poltransplantu, ale jeżeli się trafi super zgodność, tak jak u Maćka, to oni nie każą temu pacjentowi czekać
w kolejce. Za znaczy, tymi osobami, które już się dializują. Tak?
Właśnie, że na przykład komuś w 80%, tylko wybierają zawsze, w poltransplancie jest wybierany ten pacjent, który ma najlepszą zgodność.
Niesamowite.
Bo chodzi o to, żeby tej nerki nie stracić. I jak wiemy, jeżeli chodzi o przeszczepianie, nie ma kolejki, w sensie jak jestem pierwszy, będzie narząd, to ja zaraz dostanę. Tak to nie idzie, bo wiadomo, że chodzi o zgodność tkankową. I z tego, co Maciek opowiadał, to lekarz mu powiedział, że to jest tak, jakby wygrał milion w totolotka.
Niesamowite.
Pani doktor.
Pani doktor tak pani powiedziała. Doktor. Pani Krystyno, a pani nowe życie otrzymała już 22 lata temu, tak? Dobrze?
Tak, ja pierwsze przeszczepienie nerki miałam w 2001 roku i czekałam 11 miesięcy. No i zawsze powtarzam, że o 11 za dużo, bo wolałabym nie chorować.
Wiadomo.
No i przeszczepiony narząd, to jak część w samochodzie, też się zużywa. Nie było jakiegoś takiego skrajnego odrzucania. Było takie powolne, jakby powoli podnosiły się te parametry. I pamiętam, że półtora roku nawet wcześniej, przed drugim przeszczepem, już mnie namawiano, żebym się zgodziła na dializę. Ale że ja należę do ludzi, że walczą o to swoje życie.
No, prawdziwy sportowiec.
Więc powiedziałam, że po to jestem w szpitalu, żebyście mnie państwo troszeczkę podrasowali, żebym w jakimś stopniu wróciła, więc zmieniono pewną kombinację leków i ja jeszcze wytrwałam półtora roku i powiem, że jak w 2017, przeszczep miałam ten drugi w 2018 roku, natomiast w 2017 przed rozpoczęciem dializy. Jeszcze startowałam na Igrzyskach Światowych w Maladze i zdobyłam tam 3 medale. Oczywiście, że no to w darcie, w rzucie dyskiem i oszczepem. Oczywiście koleżanka, która ze mną mieszkała w hotelu, to no, była bardzo wyrozumiała, bo już chyba byłam przewodniona i strasznie w nocy kasłałam. I za miesiąc po Igrzyskach już musiałam sobie zrobić przytokę, znaczy cewnik permanentny, taka była decyzja, ponieważ lekarza, ponieważ ja miałam problemy z wykonaniem przytoki pierwszej i od razu poszłam na dializę. Więc no, to też chciałabym tam takie przemyślenie, że jak warto do końca walczyć, żeby jeszcze nie iść na tą dializę, żeby jeszcze pojechać na zawody, zdobyć 3 medale, a za miesiąc okazuje się, że już się chodzi po mieszkaniu z zaburzeniami równowagi. No bo taka byłam pozbyta elektrolitów, odwodniona i tak dalej.
Coś niesamowitego. W Państwa wypowiedziach po powrocie z Australii było mnóstwo pięknych zdań, między innymi Igrzyska to festiwal życia, pokazują, że po takiej ciężkiej chorobie i operacji, a czasami po kilku można wspaniale żyć. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami, bo zyskaliśmy drugie życie. A na Państwa stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji widnieje takie zdanie. Pamiętaj, że Twój udział w sporcie i aktywności fizycznej jest reklamą osiągnięć polskiej medycyny transplantacyjnej w kraju i za granicą. A hasło przewodnie stowarzyszenia Przeszczep to nowe życie. I od tych cytatów rozpoczniemy kolejną część naszej rozmowy.
Spokojnie teraz. Dyskusyjny klub radiowy.
Brawo, brawo, brawo. Ogromne brawa dla naszej reprezentacji, która tak fantastycznie się zaprezentowała podczas 23. Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji w Australii. A mnie jest tak bliskie to zdanie, które znajduje się na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Pamiętaj, że Twój udział w sporcie i aktywności fizycznej jest reklamą osiągnięć polskiej medycyny transplantacyjnej w kraju i za granicą. Tylko tak sobie myślę, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie było dawców, Pani Krystyno. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, o tym mówimy.
Tak, bo nam nie chodzi tylko o to, żebyśmy stanęli na podium, zdobyli te medale. Wiadomo, że jest to jakiś środek, ale głównie chodzi nam o promocję świadomego dawstwa i przeszczepiania narządów. I cały świat po to organizuje te igrzyska światowe, żeby była taka celebracja dla dawców. I powiem o takim bardzo wzruszającym elemencie, który był na ceremonii otwarcia w Perth, gdzie po zawodnikach wchodzili dawcy rodzinni ze swoimi połówkami, na przykład mąż z żoną, tam brat z siostrą, i zespół przygotował muzyczny, przygotował specjalną piosenkę na ich cześć. Naprawdę łza się nam w oczach kręciła. To jest coś wspaniałego, że w ten sposób oni też mogli rywalizować w zawodach sportowych. Ale zejdźmy na nasze podwórko polskie. Gdyby polska medycyna transplantacyjna nie była na tak bardzo wysokim poziomie, bo wiadomo, że każdy z działów medycyny może powiedzieć, przedstawiciele, że jest niedofinansowany. Ale ta grupa transplantologów, nefrologów, którzy nas później prowadzą, czy kardiologów po przeszczepie, to naprawdę są to osoby bardzo zaangażowane, ale oni też by nic nie zrobili. Nie byłoby nas tutaj. Ja już bym nie żyła 23 lata, być może. Możemy tam jeszcze do tej pory, żeby się cieszyć, żebyśmy mogli tu z panią redaktor rozmawiać, gdyby nie dar osoby bliskie, znaczy dar życia z drugiej osoby, bo obydwoje mamy narządy od osób zmarłych. I właśnie chciałabym powiedzieć, bo to nie chodzi o jakieś sloganowe hasła, ale jest fajnie by było, jakbyśmy mogli się zastanowić nad tym, bo na pewno w wielu rodzinach są osoby dializowane, osoby, które oczekują na przeszczep serca, wątroby, nerki. Czy wiadomo, że jak potrzebujemy tego narządu, to się modlimy i chcemy, żeby był dawca. Ale proszę też to zrozumieć, że my się nigdy nie podchodzimy do tego, że zależy nam na śmierci innej osoby. To jest taki wyselekcjonowany obraz tego narządu. Oczywiście w podświadomości wiemy, że musi ktoś umrzeć, żeby nam uratować życie. Ale równie dobrze ci ludzie mogą żyć, jeżeli ktoś z członków rodziny mógłby oddać narząd, jeżeli chodzi o przeszczep rodzinny. W Polsce przeszczepy rodzinne są na bardzo niskim poziomie. Najczęściej ze względów emocjonalnych rodzice oddają swoim dzieciom. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to już nie tak do końca jesteśmy przekonani, czy chcielibyśmy ten narząd oddać. Ale też zastanówmy się z drugiej strony, że jesteśmy zdrowi, ale wypadki się zdarzają, czego oczywiście nikomu nie życzymy. Czy jakaś jest nagła, niespodziewana śmierć, oczywiście poza nowotworami, bo od pacjentów nowotworowych nie można pobierać narządów, to czy jesteśmy na tyle świadomi, że chcielibyśmy podpisać takie oświadczenie woli, że po naszej śmierci chcielibyśmy oddać narządy. To jest bardzo ważne.
Chciejmy. Proszę Państwa, chciejmy.
Tak, i my wtedy oczywiście to nie dlatego, że my mamy te narządy, chcemy agitować o podpisanie, ale to podpisanie takiego oświadczenia i powiadomienie najbliższych członków rodziny w sytuacji takiej kryzysowej, tragicznej, emocjonalnie, bardzo nam ułatwia sprawę i ułatwia temat lekarzowi. Więc to jest bardzo ważne, żeby przemyśleć, jak dojrzejemy do takiego tematu, to dobrze jest takie oświadczenie nosić, ponieważ możemy, jeżeli jesteśmy zdrowi, no oczywiście w wypadku no jest zatrzymanie krążenia, takie narządy możemy uratować 7 istnień ludzkich.
Hasło, które widnieje też na pani Facebooku, nie zabieraj swoich narządów do nieba. Proszę państwa, ja z zachwytem patrzę na państwa stroje. Te dresy są cudowne, orzeł na piersi, biało-czerwona flaga, piękne kolory. I tak sobie myślę, że to coś wspaniałego, że państwo wybraliście się do Australii, że zechcieliście reprezentować nasz kraj, że z takim sukcesem wasz wyjazd się zakończył. Domyślam się, że łatwo nie było. I pewnie podziękowania, pani tak, Krystyno, tu się cisną na usta, prawda?
Widzę to. Oczywiście to był bardzo drogi wyjazd. Nawet, że było to tylko 21 zawodników. I chciałam właśnie podziękować kancelarii prezesa Rady Ministrów, którzy dofinansowali nam wyjazd, Fundacji KGHM Polska Miedź. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to I nas osobiście, to też dofinansowało Starostwo Powiatowe w Krośnie i Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Już nie będę wymieniać z innych miast, ale poszczególnym zawodnikom z danych miast dofinansowywały starostwa, urzędy miast. I to jest wielkie podziękowanie i ukłon w kierunku tych urzędów, ponieważ wiemy, że urzędy miast, gminy, starostwa no w tym roku są w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Panie Macieju.
Ja również chciałem podziękować za swój udział w Australii. Jeżeli można wymienić firmy, to bym bardzo prosił. Anpol Eco, Office Plus Rzeszów, Centrum Kostki Brukowej Sanok i Darmet Dzienny Dom Pobytu w Brzezowie oraz indywidualnych darczyńców.
Bardzo
dziękujemy.
Darczyńcom dziękujemy, bo to wielka duma móc państwa podziwiać, móc także państwa gościć w naszym studiu. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. I za tę rozmowę.
My też bardzo dziękujemy, bo chodzi o to, żeby szerzyć ideę świadomego dawstwa narządów.
Dokładnie tak. Pani Krystyna Murdzek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, pan Maciej Turowski, sekretarz tego stowarzyszenia. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
Dziękujemy.